zaczynamy posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Mamy wystarczającą tej komisji. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym posiedzeniu panią wiceburmistrz Joannę Zawirą, panią naczelnik, panią Justynę Lisowską. Witam dyrektorów trzynastych szkół i przedszkoli, państwa radnych. Tematem porządek dzisiejszego posiedzenia to informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023, punkt drugi opiniowanie materiałów sesyjnych oraz punkt trzeci sprawy różne. Bardzo serdecznie witamy przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Dominika Fenara. Tylko pokazuję. Proszę państwa, bardzo proszę o króciutkie wprowadzenie w punkcie pierwszym, czyli informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023. Panią burmistrz, proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni dyrektorzy. Mam na dzisiaj bardzo duży materiał, 78 stron, ale postaram się w pigułce po państwu zreszyć. Plan oświatowy narzuca na burmistrza jako organu wykonawczego, żeby do 31 października każdego roku zdał relację i dał informację o stanie realizacji zadań oświatowych z roku poprzedniego, co też czytujemy. Oprócz tego w tej informacji muszą się znaleźć wyniki egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego. Państwo macie materiał w punktach. Ja krótko go streszczę. Każdy z państwa na pewno wie, że sieć placówek oświatowych w Czelargi składa się z 6 szkół podstawowych, do tego jest 7 przedszkoli i to jest opisane w materiale. Krótko streszczając, w szkołach podstawowych w 89 oddziałach uczy się 1941 uczniów i średnia na klasę to jest 22 osoby. Zaś w przedszkolach jest 38 oddziałów, 914 uczniów, gdzie średnia w oddziale jest 24 uczniów. W tym materiale możemy zobaczyć, jaki jest schemat w ogóle zatrudnienia. Będę pomijała pewne informacje, bo po prostu to państwo macie w tabelkach. I struktura zatrudnienia, to już od razu powiem, podsumowując całą tą tabelę, która znajduje się na stronie 9, w naszych placówkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach jest 342,92 etata, a administracja obsługa to jest 176,05, czyli daje nam to w ogóle w szkołach i przedszkolach jest 518,97 etatu i nauczycielskiego, i z obsługi. Przechodzimy dalej. Powiemy tutaj może o awansach. W roku 2022-2023 etaty nauczycielskie, stopnie awansu, tak jak już zresztą państwo wiecie, że w ogóle w 2022 roku został usunięty z tabeli awansów nauczyciel kontraktowy. Tutaj stażysta i kontraktowy, mamy za to nauczyciela początkującego i w tej tabeli, która mieści się na stronie 10, mamy wykazane, że nauczycieli początkujących kontraktowych, potem jeszcze istnieje przez jakiś tam okres, jest 63, mianowanych 35 i dyplomowanych 158, tam z małymi przecinkami, razem mamy 256,37, to co wykazane było w poprzedniej tabeli. Za to w przedszkolach mamy 25,6 początkujących, mianowanych 26,77, to są oczywiście etaty, 34,18 jest dyplomowanych, co daje nam 86,55 nauczycielskich. To zatrudnienie, tą strukturę zatrudnienia pokazuje nam schemat na stronie 11, to też możecie sobie państwo zerknąć. Pominiemy dalej te informacje. Ja będę starała się po prostu państwu stronami wytłumaczyć, co na danej stronie się znajduje. Będę potem oczekiwała ewentualnie na pytania. W szkole, oprócz tego, że zajmuje się ona procesem dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, znajduje się też nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne i w roku szkolnym Takie zajęcia mieliśmy. Do tego dowodzina pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W każdej placówce oświatowej mieliśmy jakiś tam uczniów, czy dzieci w przedszkolach i nauczanie indywidualne. Tutaj mieliśmy 15 takich nauczań indywidualnych, zajęć rewalidacyjnych 109. W godzinach to wychodziło z liczba uczniów, to było 15 z nauczania indywidualnego, to oni otrzymali 138 godzin tego nauczania indywidualnego, z rewalidacji było 185 zajęć. O pomocy psychologicznej, to można sobie tutaj dużo mówić. Za to powiem, że formy pomocy psychologicznej to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zindywidualizowana ścieżka, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i tych zajęć w sumie to nie są godziny, to są zajęcia, bo zajęcia są w różnym przedziale czasowym, zależne od wieku dziecka. I tych zajęć było 786, pochwaliłam się, policzyłam je, żebyście Państwo mieli obraz, iloma zajęciami dysponują dzieci w naszej przelazie. Za to z formy pomocy psychologicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, teraz to było odnośnie szkół, teraz jest w przedszkolach. Zajęcia to było 108 zajęć. To 8 liczy w tygodniu oczywiście, żebyście Państwo wiedzieli. Mamy tutaj też taki dział integracja i w naszych szkołach jest 9 oddziałów integracyjnych, 8 oddziałów w szkole podstawowej i 1 oddział integracyjny w przedszkolu numer 7. To w oddziale integracyjnym możemy przyjąć tylko 20 uczniów, gdzie możliwe do przyjęcia jest tylko 5 uczniów niepełnosprawnych. Oprócz tego, że są nauczyciele przedmiotowcy, są też nauczyciele, nauczycielskie etaty wsparcia i do tych etatów wsparcia należą bibliotekarze, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie, wychowawcy, świetlicy i tych, że etatów mamy 77,97. No i teraz ten jak gdyby punkt wyniki egzaminów ósmoklasisty. Mamy tu cały rozdział podsumowujący te wyniki. Mogę tylko powiedzieć, że najlepiej to Państwo sobie możecie prześledzić, bo tutaj każda szkoła ma swoją jak gdyby część. Najlepiej i tutaj oczywiście chwalę tę szkołę wypadła w egzaminie ósmoklasisty szkoła podstawowa numer 7, wykraczając poza powiat, województwo i poza kraj. Tej szkole gratuluję, innym szkołom oczywiście też gratuluję, ale pewne rzeczy muszą jeszcze jakby podlegać poprawce. No i następnie mamy wszystkie wyniki ósmoklasisty. Mamy też w Przeladzi taki plan, placówki oświatowe posiadają procedury bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji, już to kiedyś Państwo poruszaliście na pewnych komisjach i na sesji, kiedy w szkole numer 2 doszło do ewakuacji, wtedy nie wiedzieliśmy, gdzie w zasadzie dyrekcja i nauczyciele nie wiedzieli, gdzie mają posyłać czy ewakuować dzieci z tej szkoły. Tutaj jest przygotowany cały plan na stronie 27, gdzie która szkoła ma docelowe miejsce przemieszczania się w razie ewakuacji. Tego też nie będę Państwu czytać, macie to Państwo w tym układzie tabularycznym. Nasze szkoły są w miarę dobrze, teraz mamy rozdział wyposażenia szkół. Nasze szkoły są w miarę dobrze wyposażone. Każda szkoła ubiega się o jakieś dodatkowe środki, na przykład na zielone pracownie, na laboratoria w przyszłości. No, miasto stara się też dofinansować szkoły pod względem doposażenia. I na następnej stronie, na stronie 29, macie Państwo w układzie tabelarycznym stan bazy lokalowej oświaty i tutaj mamy, że we wszystkich szkołach mamy 133 sale do zajęć, z czego sale lekcyjne to jest 97, komputerowe 8, specjalistyczne 23, mamy do tego jeszcze hale sportowe, sale gimnastyczne plus basen, to jest liczba 10, plus ten basen właśnie I obiekty sportowe w szkołach, no tutaj muszę powiedzieć, że chyba Czeladź jest jedynym miastem w okolicy, gdzie każda szkoła posiada bazę sportową w postaci boiska czy sali gimnastycznej. Od przyszłego roku w szkole podstawowej nr 5 będziemy budowali halę z programu Olimpia. To też będą już teraz dwie hale. W związku z agresją Rosji na Ukrainę do naszej Czeladzi przyjechało 120 dzieci, z czego 90 to jest uczniów szkół podstawowych, 30 dzieci to było w przedszkolach. Tu macie Państwo, jak to w ogóle się kształtowało. Kiedy na początku września 2022 w przedszkolach rozpoczynało edukację 36 dzieciaków, za to na koniec już roku szkolnego było ich tylko 19. W szkołach zaczynało 117, mówię o wrześniu, w czerwcu kończyło 92 osoby. Na uchodźców z Ukrainy dostawaliśmy pieniążki, aby dzieci mogły się uczyć języka polskiego i to było 6 godzin tygodniowo prowadzone albo indywidualnie, albo w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. I tu za chwilę powiem Państwu, ile pieniążków uzyskaliśmy na ten cel. I teraz mamy tak. 1 323 017 złotych dostaliśmy w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku, a w tym poprzednim od września dostaliśmy 621 tysięcy 591 złotych. To są pieniążki, które ekstra wpłynęły do naszego budżetu. Trochę nas one uratowały przy tym marnym naszym budżecie. Także takie pieniądze dostaliśmy dla Ukraińców. I teraz tak. Kuratorium Oświaty, delegatura w Sosnowcu, przesłała nam informację o nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez właśnie kuratora śląskiego. W Czeladzi odbyły się kontrole i doraźne, i te planowane. Kontrole planowane objęły 5 placówek i to były głównie przedszkola, jedna szkoła podstawowa. Wszystkie te placówki przeszły ją bardzo pozytywnie, nie wydano żadnych zaleceń. Była jedna kontrola doraźna i ona dotyczyła szkoły podstawowej nr 3. Ona była głównie w związku z oceną pracy dyrektora placówki. Nasza Czeladź bardzo dba o nasze dzieciaki i z funduszu kapsylowego. Tutaj są prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Jest w szkole podstawowej nr 7 świetlica szerszeń. Szkoła podstawowej nr 7 też prowadziła program Żyjmy zdrowo na sportowo. Szkoła podstawowej nr 2 prowadziła tutaj bardzo dużo godzin, 600 godzin z zakresu zdrowo na sportowo. Szkoła nr 7 znowu, tutaj też głównie lodowisko było prowadzone z pieniędzy kapsylowych. Macie Państwo wyszczególnione te zajęcia na stronie nr 35 i koszty związane z prowadzeniem tych zajęć. Gmina ma obowiązek dowozić uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i gmina dowozi dzieci na terenie Czeladzi, a zarówno dowozi dzieci poza Czeladź. Mamy taką tabelkę, gdzie jest wykazane, ile pieniędzy przeznaczamy na dowóz dzieci w Czeladzi. W Czeladzi jest to kwota 118 316 zł, a dzieci dowożone poza placówki czeladzkie to jest do czterech, to są cztery zadania, tak prawdę powiedziawszy, gdzie dowozimy dzieci do Będzina Dąbrowy, Sosnowca, Katowic. Jest to kwota 273 613 złote 68 groszy, w sumie to daje kwotę 408 993 złote. I teraz przejdziemy do finansów tejże oświaty. Szkoły w 2022-2023 wydatki poniesione na szkoły podstawowe to jest 24 miliony 14 458 zł 47
groszy, przedszkola za 17 314 141 320, co w sumie do tego dołączając stołówki szkolne i świetlice szkolne dają nam kwotę 38 891 453 zł 99 groszy. Wydatki, bo nie, mówimy tylko teraz, ta kwota to były na płace i pochodne od płac. Do tego dochodzi wydatki poniesione na zakup energii, gazu, wody. To jest kwota 2 041 112 58 zł. I wydatki poniesione od września do grudnia ubiegłego roku na inwestycje to jest 865 398 zł 66 groszy. Wydatki poniesione na inwestycje od 1 stycznia do sierpnia niestety zero, bo już w tym budżecie nie mieliśmy pieniędzy na takie inwestycje. Szkoły ponosiły również wydatki na remonty i od września do grudnia tamtego roku to było 319 201 zł 75 groszy. A w tym roku do sierpnia to było 161 387,45 zł. I teraz tak, subwencja na ten rok jest na rok 2023 jest planowana w kwocie 20 354 986 zł. W tamtym roku ona wyniosła 18 679 305 zł. I część oświatowa to jest tej subwencji, w którą w skład wchodzą jeszcze pewne rzeczy, na przykład zorganizowanie zajęć dodatkowych. Tu macie Państwo te kwoty wyszczególnione. Tu jest jeszcze w tą kwotę weszła oczywiście podwyżka średniego wynagrodzenia nauczyciela o 4,4% od 1 maja ubiegłego roku. Realizacja zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów, terapeutów. To głównie dotyczyło tego, że w placówkach oświatowych typu szkoły tych specjalistów mieliśmy, za to w przedszkolach trzeba było dotrudnić właśnie specjalistów. Dotacje celowe. Trzeba się dostaje oczywiście dotację celową z budżetu państwa na wydatkowanie bieżących zadań. I teraz macie Państwo wyszczególnione, jakie to są te dotacje celowe. Jest to pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, do tego podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe. I tu jest taka kwota, że takie dotacje w kwocie 171 539 zł 83 grosze, to właśnie je otrzymaliśmy i to są dotacje przeznaczone na zakup podręczników. Za to Czelać jako gmina ma obowiązek dawać dotacje przedmiotowe i tutaj dotację przedmiotową dajemy jedynemu przedszkolu niepubliczne sportowe przedszkole Bajka i w tym roku 2022-2023 otrzymało dotację 721 957 76 groszy. No i coś tu jeszcze Państwu. Jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że placówki gminy rozliczają się między sobą, zwłaszcza w zwrot kosztów dotowania przedszkolnego i o ile Czelać uzyskała zwrot kosztów za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach 19 087 91 groszy, to musiała niestety innym gminom za nasze dzieci przebywające w przedszkolach publicznych wypłacić 51 519 16 groszy. A dla przedszkoli niepublicznych my otrzymaliśmy 50 za to, że dzieci nasze są w przedszkolach niepublicznych w innych gminach 54 955 34 groszy, a my musieliśmy za nasze dzieci, które przebywają poza naszymi granicami, zapłacić 243 740 59 groszy, i to głównie dla miasta Będzin, Sosnowiec, Sary, Dobrowa Górnicza i Tychy. Oto są już duże kwoty. No i tutaj Państwo teraz macie takie podsumowanie Organizacja Placówek Oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Tego tematu nie będę poruszała, bo na dzisiejszą komisję zaprosiła Pani Przewodnicząca dyrektorów naszych placówek oświatowych, bo to głównie jest podsumowanie klasyfikacji rocznej, promocja uczniów niepromowanych, średnia z nauki, no i jakieś tam wnioski poegzaminacyjne, egzamin ósmoklasisty, do tego ich innowacje i cała działalność. Także ja tyle do powiedzenia miałam, dziękuję bardzo. Myślę, że telegraficznie w skrócie.
Dokładnie tak, moderator jest bardzo obszerny. Bardzo dziękuję Pani Burmistrz. Realizacja zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny jest też tematem sesyjnym, wynikającym z planu pracy Rady Miejskiej. Także tam w środę też będziemy Państwo radni oglądać na ten temat prezentację. Przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa radnych ma pytania? Bardzo proszę, Pan Radny Marcin Galecki.
Pani Przewodnicząca, mam pytanie do Pani Burmistrz. Mam dwie kwoty. Jedna kwota 54 tysiące właśnie rozliczenia między przedszkolami, z sąsiedni gmin. To była kwota, którą my musieliśmy, którą otrzymaliśmy.
Panie Przewodniczący, może do mikrofonu, żebyśmy
natomiast druga kwota 243 tysiące to jest ta kwota, którą my musieliśmy do sąsiednich gmin zapłacić, a moje pytanie dotyczy, jaka jest, te kwoty obejmują jaką ilość przedszkolaków, czyli ilu przedszkolaków jest, za które płacimy, jest w sąsiednich gminach, a ile przedszkolaków z sąsiednich gmin jest u nas. Bo mamy tam podane kwoty. Czy taką informację Państwo gdzieś może tam Pani Burmistrz na wnioskach?
Podamy to Państwu na piśmie, dlatego że kwoty to nie jest jedyna kwota. Nie wszystkim płacimy taką samą kwotę, bo każde miasto ma tą swoją kwotę. No, mamy takie wyszczególnienie, damy Państwu odpowiedź.
Bo to jest ten okres taki rozliczeniowy pełnego roku, bo jest to.
Ale pytam mnie tam tylko do przedszkoli
niepublicznego. Ile dzieci w jedną stronę, za ile płacimy, a ile otrzymujemy do naszej gminy z sąsiednich gmin, czyli cztery takie liczby bardzo. Proszę, bo to jest cały taki cykl rozliczeniowy roczny od września do sierpnia bieżącego roku. No, prawdę rok, tak? Dobrze, no, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, kto z Państwa ma jeszcze pytanie?
Proszę Pana Radny Andrzej Lewicki.
Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Szanowna Komisja, Pani Burmistrz, chciałem zapytać taką rzecz. Ja w zeszłym roku, jak pierwszy raz mieliśmy prezentowane zadania oświatowe na sesji, prosiłem o przygotowanie takiego materiału, żebyśmy się orientowali jako radni, jak wielkość subwencji oświatowej pokrywa nam procentowy udział tych środków, które wydajemy na oświatę. Jeżeli to dzisiaj nie jest przygotowane, bo pamiętam, że robiliśmy to 3 lata do tyłu, widząc, że subwencja oświatowa z roku na rok nam spada, to ja mam prośbę, jakby się udało to przygotować, biorąc pod uwagę tą ostatnią tabelę, która była w zeszłym roku przygotowana, żeby nam przedstawić, żebyśmy widzieli jako radni, że subwencja nam nie wystarcza i ona jest coraz mniejsza, bo taka była tendencja. Druga rzecz, to mam pytanie, bo przed wakacjami dużo prasa pisała o tym, że jest bardzo dużo wakatów nauczycieli. Czy jest sytuacja u nas w gminie, że jest jakiś przedmiot, gdzie nie mamy nauczyciela, który pracuje z dziećmi? Czy jest taka sytuacja u nas w gminie, czy nie?
Mi się wydaje, że nie ma, ale mamy dyrektorów i oni mogą się wypowiedzieć, czy w której szkole
brakuje jakiegoś nauczyciela, którego wykazywali i chcieli pozyskać i złożyli ogłoszenie na stronie kuratoryjnej, ale mi się wydaje, że nie ma. Nie obstaję, że to znaczy nie.
Okej, dobrze. Jeszcze mam jedno ostatnie pytanie, to muszę sobie odnaleźć. Gdzieś ono jest. Dobra, mamy stronę 14. Chciałem spytać o taką rzecz. Na stronie 13 mamy informację, że zajęcia rewalidacyjne to są 2 godziny dla ucznia. Na stronie następnie mamy wykaz tych zajęć, gdzie w szkołach w każdej mamy razy 2, czyli 2 godziny, a w przedszkolach mamy razy 1. I proszę mi wyjaśnić, dlaczego tak jest.
No to wynika z przepisów prawa.
A tak bliżej?
No tak mówi ustawa, że od 4 do 6 godzin jest w klasie 1-3, od 6 do 8 dla klas 4-6, a od 8 do 10 jest 7-8, nie, odwrotnie, przepraszam, od 10 do 12 w klasach 7-8, od 8-10 w klasach 4-6, od 4-6-1-3. Także to w tych, jak gdyby, przedziałach mamy przydzielić te godziny.
Nie wiem, czy o tym samym mówimy, chodzi o zajęcia rewalidacyjne, gdzie mamy tabelę, a
wcześniejsze... Minimalny tygodniowy wymiar godzin rewalidacyjnych dla osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, wynosi 2 godziny na ucznia i to jest z przepisów prawa.
Ja wiem, tylko mnie interesuje, bo przedstawiliście nam Państwo tabelę, z której wynika, że w szkołach są 2 godziny, a w przedszkolach jest 1, bo jest ilość uczniów, czyli mamy 7 uczniów w przedszkolu numer 4 i mamy 7 godzin.
Tak, bo tam jest, że dzieci nie mają tyle godzin.
To znaczy...
Jak te 2, które są przydzielane w klasach, w szkołach podstawowych.
Czyli możemy powiedzieć, że jest suma 1 godzin.
Tak.
To jest zgodnie z przepisami, tak?
Zgodnie z przepisami, nic nie robimy niezgodnie z przepisami.
Nie, no ja się pytam, dlatego że Państwo nie napisaliście w materiale, że w szkołach, w przedszkolach wynosi ta ilość zajęć rewalidacyjnych 1 godzina. W materiale, które przedstawiliście nam Państwo, pisze wyraźnie, że wszyscy uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizują zajęcia rewalidacyjne. I w następnym zdaniu, że wynosi po 2 godziny na ucznia, zgodnie z dziennikiem
ustaw. W szkołach. Domyślę w szkołach.
Ale no tak, to może ten materiał trzeba uzupełnić, że w przedszkolach to jest taka ilość, żebyśmy my i pozostali radni o tym wiedzieli. Dobrze, dziękuję bardzo.
Kto z Państwa ma jeszcze pytanie? Pan radny Marcin Galecki.
Pani przewodnicząca, Państwo mam jeszcze pytanie dotyczące też zatrudnionych emerytów, bo z roku na rok pensja minimalna goni pensję na nauczycielską, już praktycznie ona się zbliża. Z roku na rok można też zaobserwować, że coraz mniej młodych ludzi podejmuje pracę w szkole. Jak pan przewodniczący Andrzej Mentel pytał o odnośnie wolnych wakatów w szkołach, czy takich wakatów nie ma. Proszę powiedzieć, czy w tym bieżącym roku też musieliśmy się ratować tym, żeby zatrudniać emerytów, tak, żeby wszystkie wakaty zostały odstawione i jaka to jest liczba, jeśli chodzi o nasze miasto. Bo dobrze, że tak jest, że ci emeryci podejmują pracę, bo w tej chwili dość trudno znaleźć młodego człowieka, który rozpocząłby pracę w szkole, nie mając gdzieś jeszcze dodatkowych jakichś źródeł dochodów. Jak ta sytuacja wygląda? W tej chwili mamy informacje medialne, że w najbliższym czasie pensja nauczyciela wzrośnie
o 30% i może uda się ten trend, jeśli nie odwrócić, to przynajmniej go w znacznym stopniu zatrzymać, jeśli chodzi o odejście nauczycieli od pracy, zmiany pracy. Ile tych emerytów, proszę powiedzieć, mamy w tej chwili? Czy gdzieś pani w tej chwili taką informację może patrzy? Czy to bardzo proszę powiedzieć? Dziękuję.
Mamy na zatrudnionym emerytom, to głównie w placówkach przedszkolnych. Ona zdrukana to jest
nie wykazywane,
ale to mogą dyrektorzy powiedzieć, ilu mają tych pracowników. Jest w szkole, nie
mówisz to może tak, ja bardzo proszę, bo to w moim, ja nie chciałbym odpytywać w tej chwili też po kolei, może dyrektorów, ile danej placówce. Ogólną liczbę dla naszej gminy. Ile jest emerytów w przedszkolach, ilu w szkołach, łączną przedszkolach. W przedszkolach mamy 7 emerytów, a w przedszkolach 25. I taka informacja w zupełności mi wystarczy. Nawet bez podziału na szkoły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze w temacie realizacji zadań oświatowych? Może Państwo, dyrektorzy szkół, chcą zabrać głos na dzisiejszej komisji? Nie widzę. To proszę Państwa, przechodzimy do punktu numer 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Z tego, co się orientuję, nie mamy żadnej uchwały. Punkt numer 3. Sprawy różne. Kto w sprawach różnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie, korzystając z okazji, że jest z nami Pani Burmistrz? Nie widzę.
Ale mogę to powiedzieć? Ja?
Bardzo, bardzo proszę.
Państwo na pewno są zainteresowani,
to mikrofon,
jak wypadły nam, że tak powiem, wypłacanie tych nagród związanych z leciem 250 lat Komisji Edukacji Narodowej. Więc u nas kwota, która wpłynęła do wypłaty na te nagrody, to jest 399 747,15 zł. Ta nagroda była w wysokości 1125 zł, do tego po stronie pracodawcy było 220 zł 95 groszy. No i u nas otrzymało 297 nauczycieli te nagrody, także już jak już jesteście Państwo tym zainteresowani, to w szkołach to było 297 454,95 zł, to były szkoły podstawowe i w przedszkolach 102 292,20 zł. A odnośnie laptopów dla nauczycieli, no to tutaj ta kwota to jest 2500 dla nauczyciela od klasy 4 do 8, ci, którzy tam uczą. No to Państwo wiecie, że macie złożyć wniosek w ciągu 30 dni. No i do 10 października, do 9 listopada te wnioski trzeba składać. A teraz jeszcze powiem o laptopach może, które w czwartych klasach zostały wydawane. Więc tutaj mamy, dostaliśmy dokładnie z Ministerstwa Cyfryzacji 10 października. Przekazano nam 256 sztuk laptopów, 14 sztuk więcej niż obecnie było potrzebnych, ponieważ dane były z marca 2023 roku. Tą nadwyżkę laptopów przekazaliśmy do szkoły podstawowej numer 2. No i ona, będziemy się z tych laptopów rozliczać, póki co musieliśmy je przyjąć, iż tę nadwyżkę w ciągu 30 dni trzeba będzie właśnie zwrócić. Laptopy dostają tylko na zasadzie użyczenia do przekazania. Głównie u nas stosuje się zasadę przekazania, do użyczenia dostają tylko ci, którzy dzieci z rodzin zastępczych mają użyczenie. Także informacja odnośnie laptopów.
Bardzo proszę, pan radny Andrzej Mentel.
Jeszcze tylko słowo chciałem tego punktu pierwszego jako podsumowania, bo to nie padło. Chciałem Państwu dyrektorom podziękować za to, że kierując placówką potraficie zaktywizować nauczycieli. dlatego że ten materiał był tak obszerny, że trudno nam nawet dokładnie przeczytać, w jakie działania i obszary wchodzicie, jeżeli chodzi o pracę z uczniami. I to naprawdę bardzo duży szacunek dla nauczycieli i dla Was, bo to, że nauczyciele pracują, to jest Wasz też wysiłek, żeby ich zachęcać i kierować tym zespołem. To jest jakby jeden punkt, jeżeli chodzi o podsumowanie. Drugi punkt to egzaminy. Szczerze mówiąc, efekt końcowy w tym roku nam nie wyszedł. Może oprócz siódemki. I to nas martwi. Natomiast mnie osobiście, bo kiedyś jak przewodniczyłem komisji, to starałem się, żeby nie oceniać tylko i wyłącznie efektu końcowego. Bo to jest najprostsze, ale jest to bardzo duże uproszczenie. Dlatego, że każdy z nas, ja też uczę, i jak dostaje się na wejściu ucznia, który jest słaby, który jest odporny na wiedzę i na jego chęci, to trudno ten jakby efekt końcowy uzyskać wysoki. Tutaj pytanie do pani burmistrz i do wydziału, do nauczycieli, do państwa dyrektorów też, żeby zastanowić się, bo tak próbowałem wprowadzić, jeżeli chodzi, wiem, że wiązało się to z Państwa dodatkową pracę, mówię o dyrektora gimnazjum, żebyśmy mieli efekt wejścia, czyli tak było przy pierwszej klasie gimnazjum i egzamin końcowy. Czy my jesteśmy w stanie, bo to chciałem Państwa spytać, czy my jesteśmy w stanie zrobić test wejścia do czwartej klasy i później egzamin końcowy, który dałby nam efekt i różnicę, którą my wkładamy jako pracę. Bo może się okazać, że no mamy takich uczniów i chociaż nie wiadomo, co byśmy zrobili, to ten efekt końcowy i tak nie będzie zadowalający. I ja chciałem Was spytać, jako dyrektorów szkół i Wydział Edukacji, czy takie, powiedzmy, badanie i taki, powiedzmy, sposób myślenia i podejście do tego zupełnie inne, nie tylko ten końcowy efekt, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić, żebyśmy mogli po jakimś tam czasie badać nasze efekty pracy, bo to jest 5 lat pracy z uczniami. Jeżeli nie pytanie dzisiaj, to może na zespole z panią burmistrz, może przeanalizujcie, bo to byłoby też fajne, gdybyśmy mogli wiedzieć, ile ten uczeń ma potencjału, z czym on wchodzi do klasy czwartej, a z czym wychodzi kończąc klasę ósmą. Czy jest to w ogóle do zrobienia? Ja się nad tym zastanawiam, bo łatwiej nam było zrobić po egzaminie klasy szóstej, czyli był potencjał ucznia i później zrobić to na koniec klasy i egzaminy klasy trzeciej gimnazjum.
Ja myślę, że tutaj bardziej to... No trudno to jest do zrobienia, dlatego
że... Proszę,
że
nie
proszę?
Nie proszę.
To jest tylko moja ocena tej sytuacji. Ponieważ dziecko przychodzące...
Dziecko przechodzące, no ma tam jakiś zasób wiedzy, ale przez cały okres 4, 5, 6, 7, 8 klasy by należało zrobić tak, że w tej klasie uczy tylko jeden nauczyciel przedmiotowiec i wtedy jak gdyby podsumować jego pracę. Bo to, że z roku na rok zmieniają nam się nauczyciele, więc jak gdyby na koniec to nie będzie jakaś taka wiarygodna sytuacja, no chyba, że weźmiemy pod uwagę, że wszyscy nauczyciele są fantastyczni i wkładają tą pracę na maksa. Ja prawdę powiedziawszy tego nie do końca widzę. Fajnie byłoby mieć coś takiego,
że przychodzi dziecko zdolny,
tak robi pan włoski. Nie wiedziałem, że tak działa. Przepraszam, już wyłączam.
Proszę, pan włącza, proszę włączyć. Automatycznie włącza. Ale
Tak? Myślę, że tutaj mogliby swoje zdanie wyrazić dyrektorzy szkół. I oczekuję właśnie na wyrażenie takiej jakiejś oceny sytuacji, bo no, moje może być tylko subiektywne.
Ja Pani Burmistrz, nie tyle chcę oceniać nauczycieli. No wiadomo, że nauczyciele pracują, ja też pracuję, ktoś mnie ocenia. Może wynikam, może to co robię. Mnie bardziej interesuje ten uczeń, on przechodzi tą ścieżkę. Możemy zmieniać nauczycieli, bo często tak jest w schemacie organizacyjnym pracy szkoły. Dyrektorzy powiedzą, że nieraz zmienia się przydział danej klasy i daje innemu nauczycielowi. Ale tutaj jako byśmy mieli jakąś ocenę, powiedzmy, pracy szkoły. Ja to tak bardziej biorę pod pracę szkoły niż poszczególnych nauczycieli. Tylko czy jest to możliwe? Bo to jest takie pytanie kluczowe.
Tak jest na teraz. Może ten temat po zakończeniu przenieśliśmy w sprawy różne tematy płynące, proszę Państwa. Szkoda, że Pan Radny tak późno, ale to nic, dobrze. Pan i dyrektor szkoły z mojej numer 3 zgłasza się Pani Renata Wal. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry. Chciałabym tu rozkręcić dwie różne sprawy. Bo to, że my badamy dzieci na wejściu, bo my po trzeciej klasie też badamy i wiemy, jakie dzieci przekazujemy do klasy czwartej, to są nasze wewnętrzne badania i niestety nie są tak wystandaryzowane, jak był egzamin szóstoklasisty. To nie są. Nawet jeżeli zrobimy badanie trzecioklasiste, ogólnopolskie, to jest ich kilka na terenie naszego kraju i każda szkoła, musieliśmy umówić się, że robimy wszyscy na przykład z wydawnictwem Operon, czy WGO, czy robimy z Nową Erą, czy robimy z WSIP-em, takie ogólnopolskie badanie. Być może wtedy, za 5 lat, moglibyśmy porównać jakby tę diagnozę wstępną. Takie diagnozy końcoworoczne robimy rokrocznie z tych wiodących przedmiotów, staramy się nad tym czuwać i jakby nie jest tak, że nie wiemy, co się dzieje z dziećmi, ale faktycznie, to co Pan na początku powiedział, mamy tak, że dzieci teraz mają coraz więcej trudności. Ja wiem, że w Polsce to gdzieś tam wygląda inaczej, u nas wygląda inaczej i zastanawiamy się, to sami szkoła się zastanawiamy, dlaczego nasze dzieci nie mogą się czegoś nauczyć. Nie wiem, może potrzebne są głębsze badania. Natomiast takiego wprost badania na wejściu i wyjściu, no to musielibyśmy podjąć wspólnie taką decyzję, że od bieżącego roku szkolnego na przykład realizujemy jeden test trzecioklasisty na koniec roku. No i za 5 lat spotkamy się, już może nie całkowicie w tym samym gronie, i możemy podsumować, czy jest jakiś postęp, jak duży postęp, z jakiego poziomu startowaliśmy. Kiedyś to się nazywało MD, nazywa się dalej. I było to rzeczywiście prowadzone na bieżąco w gimnazjach i w liceach, które też mogły sobie pozwolić na to po egzaminie gimnazjalisty porównać z wynikami matur. Z tą szkołą podstawową jest troszeczkę inaczej.
Natomiast...
Z tego mam prośbę do Państwa dyrektorów, żeby ten temat może podjąć i zastanowić się. Ja nie nalegam oczywiście, ale no, mielibyśmy jakiś materiał do analizy, może
jeżeli tylko Państwu pomoże to w planowaniu pracy całego miasta, na poziomie całego miasta, to myślę, że my się możemy nad tym pochylić i zastanowić. Mamy już uzgodniony.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Dziękuję za przybycie. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.